Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej.
Witam Dzień panią. Dobry, witam bardzo serdecznie.
Pani docent na co dzień pracuje w klinice rehabilitacji oraz w Laboratorium Badań Aktywności Fizycznej, Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Domyślają się Państwo, że będziemy o aktywności, naszej aktywności ruchowej dzisiaj rozmawiać. O ćwiczeniach w domu. Ćwiczymy sami w domu. Natomiast zanim przejdziemy do nas, to w czym na co dzień Państwo się zajmują w Laboratorium Badania Aktywności Fizycznej?
W naszym laboratorium prowadzimy personalizowany wysiłek fizyczny. Są to ćwiczenia, które dobierane są indywidualnie do potrzeb, do możliwości różnych pacjentów. Zajmujemy się aktualnie pacjentami z otyłością oraz z cukrzycą. Pacjenci poddawani są na początku szeregom badań, na podstawie których jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać ten personalizowany wysiłek. I wtedy pacjenci u nas ćwiczą różną formę aktywności ruchowej, taką, żeby późniejsze ponowne wyniki były tylko lepsze.
Nadwaga, otyłość. Jak najbardziej wysiłek pozwala nam na tak zwane spalenie, w cudzysłowie, tych jakby nadmiernej tkanki tłuszczowej, cukrzyca jak najbardziej, ponieważ aktywność ruchowa pozwala nam utrzymanie w ryzach glikemii i uniknięcie powikłań związanych z niewłaściwą terapią. No, instytucjonalne ćwiczenie to są pewne ograniczenia. To najpierw trzeba dotrzeć, trzeba mieć miejsce. Jeśli chodzi o rehabilitację, to trzeba odczekać w kolejce. Ostatnio na spotkaniu o dolegliwościach bólowych, o zespołach bólowych kręgosłupa. Dowiedzieliśmy się, że na rehabilitację czeka się około roku, a nawet i dłużej. W związku z tym w naszym radiu postanowiliśmy pomyśleć o audycji, która przybliży, co możemy sami robić w domu, bo jeśli we własnym domu, to NFZ nie narzuci na to żadnych limitów, nie będziemy mieli żadnych kolejek, sami sobie tą aktywność zaordynujemy do własnych naszych potrzeb. Czy jest to w ogóle możliwe?
Jak najbardziej. Jest to bardzo możliwe i bardzo wskazane, ponieważ tak naprawdę różne formy aktywności nie wymagają dodatkowych sprzętów specjalistycznych, tylko te najprostsze ćwiczenia, które jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać w domu, jesteśmy w stanie zrobić też poprawnie i bezpiecznie pod kątem naszych dolegliwości bólowych ewentualnie, czy zdrowia, bo sami znamy najlepiej swój organizm. I tak przed audycją zastanawiałam się, jak wszystkich Państwa do tego zachęcić. Wiem, że pewnie chęci są.
Są postanowienia noworoczne, ale może nie czekajmy.
I postanowienia mają trochę, zauważyłam, że one są tak przez pierwszy okres początku roku, a później jakoś one gdzieś nam umykają ze względu być może na styl życia, na brak czasu. Dlatego trzeba tą aktywność ruchową, te proste ćwiczenia wdrożyć w nasz kalendarz. Jak to zrobić? Myślałam o takich paru elementach dnia codziennego, które wprowadzą nas w taki rytm, bo warto zwrócić uwagę, że ta aktywność ruchowa, ćwiczenia, ogólnie jakby taki zdrowy styl życia, to powinna być rutyna, to powinna być aktywność cykliczna, a nie jednorazowa. I tak myśląc od samego początku dnia, jak tylko wstajemy, jak się przebudzimy, to już powinniśmy tak naprawdę rozpocząć gimnastykę poranną, czyli taką bardzo lekką formę ruchu, tak żeby organizm troszkę przygotować do czynności dnia codziennego, do naszych aktywności, które będziemy wykonywać w późniejszej części dnia. I ta gimnastyka poranna powinna być wykonywana praktycznie zaraz po wstaniu z łóżka. Oczywiście wstajemy, możemy nawodnić organizm, który po nocy też jest odwodniony, więc szklaneczka wody. Możemy ćwiczyć nawet w piżamie, w jakimś wygodnym stroju, bez specjalnego miejsca. I są to bardzo proste ćwiczenia, które polegają na przeciąganiu. Wplatamy w nie prawidłowy oddech. Prawidłowy oddech, czyli powinno się wykonywać wdech nosem, wydech ustami i wydech powinien być troszkę dłuższy. Nasz organizm po nocy może być taki zesztywniały, w nawiasie, w cudzysłowie. Więc wszystkie ruchy dużych stawów, czyli delikatne ruchy rąk, tak, krążenia. I tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby te krążenia wykonywać do tyłu, nie do przodu, bo mamy też tendencję do tego, że nasza sylwetka się troszkę garbi, gdzieś barki idą nam do przodu, więc żeby nie pogłębiać tej nieprawidłowej postawy, to ruchy barków powinniśmy wykonywać do tyłu. Stawy biodrowe, krążenia biodrami w jedną, w drugą stronę, wtedy uruchamiamy stawy biodrowe, wpływamy delikatnie też na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, on jest troszkę uruchamiany w różne strony. Możemy przejść do zwykłego marszu, tak żeby ten organizm bardziej obudzić, pobudzić do aktywności. I ta gimnastyka poranna może nam zająć 5 minut, jeżeli możemy poświęcić na to 10 minut, 15 to już byłoby wspaniale, więc to nie jest długi czas, a korzyści zdrowotne są ogromne.
Pani docent, wielokrotnie tutaj w studiu specjaliści, a ja to później podchwyciłem, mówili o psie na receptę, który wymaga, tak jak obudzimy się, to ten nasz pupil już jest gotowy na spacer. A taki zwykły spacer o poranku.
Jak najbardziej. Jest to najbardziej naturalna forma ruchu, czyli chodzenie, tak, przemieszczanie się. Wykonujemy ją na co dzień, nawet nie zastanawiając się nad tym, że jest to jakaś forma aktywności. Więc tak, jak najbardziej polecam zwykły spacer z psem. Jeszcze dodamy do tego na przykład ten oddech prawidłowy, czy zrobienie większych kroków z psem. Możemy też wykorzystać naturalne środowisko, jak jesteśmy gdzieś w parku, w lesie z psem, czy nawet drzewa, przy których możemy się rozciągnąć. Rozciągnąć właśnie mięśnie klatki piersiowej, które na co dzień też delikatnie są przykurczone. Także jak najbardziej pies na receptę to byłoby wspaniałe rozwiązanie, jeżeli mamy takie możliwości.
No pozostajemy w domu. To też jeszcze wracając do psa, on ma taką zaletę, że niezależnie od tego, czy mamy dzień pogodny, czy mamy dzień takim no, o pogodzie mniej atrakcyjnej, czy też jest to dzień świąteczny, czy to jest dzień roboczy, nasz czworonóg wymaga spaceru. Jak powinniśmy dalej tak zaplanować nasz dzień, aby wykorzystać te możliwości ruchu, którego no, tak w życiu mamy coraz mniej?
Więc spacer na dzień dobry jak najbardziej. Jeżeli pies może poczekać te 15 minut, to jeszcze byłoby wspaniale, żeby tą gimnastykę poranną przed tym spacerem sobie wykonać. Później spacer, wracamy, wiadomo, są takie czynności organizacyjne, które pewnie musimy wykonać, żeby przygotować się do pracy. I właśnie jesteśmy w tej pracy. Często wymaga ona od nas dłuższego czasu w pozycji siedzącej. Praca przy komputerach, przy biurku. Wtedy warto zwrócić uwagę na tak zwaną aktywną przerwę w pracy. Rewelacyjnie byłoby, gdyby to było narzucone, ale jeszcze u nas chyba nie ma tego w standardach, ale być może z czasem się to zmieni. I też wykorzystując taką przerwę, to jest znowu kolejne tylko albo aż 10-15 minut. Możemy ćwiczenia wykonać siedząc przy biurku, zaczynając od unoszenia nóg delikatnie, od świadomego napięcia mięśni brzucha, jak siedzimy, od wyprostowanej pozycji siedzącej. Ale też, żeby troszkę wstać od tego biurka, możemy zrobić spacer, czy po biurze, czy po szkole, w zależności od miejsca, gdzie jesteśmy. Przejść się na krótki spacer, zejść lub wejść po schodach. Więc tutaj jakby kolejnym etapem tego naszego harmonogramu dnia, poza rozpoczęciem dnia w sposób aktywny, jest aktywna przerwa w pracy. A później jeszcze nie zapominajmy, że mamy kolejną część dnia, drugą popołudniową część dnia, która też powinna być aktywna.
No, zjemy obiad, pójdziemy na drzemkę.
Drzemki też są wskazane, obiad jak najbardziej. Wtedy mamy taki czas na relaks i dla naszego ciała, i dla naszego umysłu. Ale potem warto zastosować się do najnowszych wytycznych WHO, które mówią o tym, że powinniśmy tygodniowo poświęcać na aktywność ruchową między 150 a 300 minut treningu aerobowego. Trening aerobowy jest to taki trening niemęczący, natomiast już wszystkie procesy w naszym organizmie się uaktywniają i przynoszą korzyści zdrowotne. Spacer był rano, myślę, że też pies po południu będzie chciał wyjść, więc spacer to możemy potraktować jako rozgrzewkę, ale też musimy pamiętać o wzmacnianiu mięśni. Nasze mięśnie są coraz słabsze i wiadomo, że z upływem lat ich możliwości siłowe troszkę spadają, więc trzeba pamiętać o wzmocnieniu mięśni i to możemy zrobić w domu. Bez żadnych specjalnych przyrządów, wykorzystać na przykład butelkę z wodą. W obie kończyny górne, butelka z wodą. Fajnie, żeby ona była tego samego ciężaru, czy na przykład półkilogramowe, czy kilogramowe, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, nasz organizm jest w stanie ten wysiłek wykonać. I zwykłe uginanie rąk, takie czynności dnia codziennego. Unoszenie wyprostowanych rąk w górę, do boku, do tyłu. Możemy wykorzystać krzesła, delikatne przysiady, wstawanie z krzesła, siadanie. Myślę, że też organizm nam powie, czego ewentualnie unikać. Wtedy może nas zacząć coś boleć, więc tutaj też nie musimy się obawiać, że coś zrobimy źle, bo organizm da nam taki znak, że może to ćwiczenie nie jest konieczne dla nas. I nie zapominajmy też o rozciąganiu, o tych ćwiczeniach rozciągających, elongacyjnych, które nas tak wspólnie jakby te ćwiczenia siłowe i rozciągające zadbają o to, żeby nie było asymetrii mięśniowych, żeby ten organizm i to nasze ciało było takie sprężyste i elastyczne, a przy tym wzmocnione.
Pani docent, 300 minut tygodniowo to daje nam całkiem pokaźna godzina dziennie. Czy to nie za dużo tak na taką aktywność ruchową?
Myślę, że nie. Wręcz bym mogła powiedzieć, że można by było jeszcze więcej, bo to się tak wydaje. Ale właśnie, tu 10 minut rano, potem 15-minutowy spacer. Jeszcze też warto pamiętać o zastąpieniu środków lokomocji, jeżeli jesteśmy w stanie, na przykład spacerem, rowerem. No, zima się zbliża, ale to nic nam nie przeszkadza, tak? Możemy przecież pójść po prostu albo wysiąść troszkę dalej od naszego miejsca pracy, przejść dłuższy spacer. Wybieramy schody zamiast windy. To są jakby takie podstawowe elementy życia codziennego, o których może zapominamy w natłoku obowiązków, ale one są bardzo istotne dla naszych stawów, dla naszych mięśni, dla całego naszego organizmu. Więc jakby te środki lokomocji możemy jakoś sobie tak zaplanować, żeby dodatkowo jeszcze wymusić ten czas na aktywność. Aktywna przerwa w pracy. Znowu mamy 10-15 minut i jeszcze ten trening wieczorny, do którego też możemy zaangażować najbliższe osoby, które z nami są, bez względu na wiek, na ich możliwości fizyczne. Mogą ćwiczyć rodzice z dziećmi, dziadkowie. W zależności po prostu od swoich możliwości możemy zaangażować też całą rodzinę. To będzie też taki element może urozmaicenia, żeby ten trening
i zabawy i integracji rodzinnej.
Tak, żeby to nie było nudne, tak? Bo ćwiczenia, które stale powtarzamy, one mogą po jakimś czasie po prostu sprawić, że będziemy, że one będą mało atrakcyjne. Więc warto też zwrócić uwagę na to, żeby sobie codziennie coś innego w nasz kalendarz wpleść. Raz spacer, raz można troszkę spróbować szybszy marsz, Nordic walking, tylko kijki. Albo nawet przybory dnia codziennego. Mówiłam o butelkach, możemy to spróbować z ręcznikiem. Ręcznik sprawdzi się przy ćwiczeniach rozciągających, przy ćwiczeniach wzmacniających także. Krzesło, stół jako taki element podporowy, przy którym będziemy wykonywać różne czynności rozciągające, na przykład mięśnie kończyn dolnych, pośladki, które też w wyniku pozycji siedzącej się nam rozciągają, nie wzmacniają tak, jak powinny. Więc tych możliwości jest bardzo dużo i myślę, że ta godzinka dziennie, biorąc pod uwagę cały dzień, to jesteśmy w stanie dla siebie to wygospodarować w naszym kalendarzu.
Pani docent poruszyła bardzo taki fajny temat docierania do pracy nie samochodem, ale może na piechotę, może rowerem, albo też w połączenie, to też oprócz jakby dużej dawki pozytywnej energii dla naszego organizmu, takie jakby dotlenienie się, przewietrzenie, to też mniej stresu przy parkowaniu.
Zdecydowanie, tak. Teraz jest ciężko z parkingami.
Mamy dodatkowo już od razu, jeśli przyjdziemy piechotą do pracy, jeśli przyjedziemy rowerem, nie będzie to mniej kłopotów z zaparkowaniem naszego pojazdu. Troszeczkę tak zastanawiam się nad tymi wspólnymi ćwiczeniami dziadków z wnukami. Z jednej strony brzmi to atrakcyjnie, z drugiej strony, czy te dziadkowie nie, przez te wnuki nie zostaną za mocno zaktywizowane i można będzie doznać kontuzji.
Myślę, że nie, że dziadkowie już mają swoje specjalne techniki, jak zapanować nad wnukami. Można też pokierować, dziadek czy babcia może pokierować wnukiem. On może robić kompletnie co innego na swoim poziomie możliwości takich lokomotorycznych. Natomiast dziadkowie w tym czasie mogą wykonywać swoje ćwiczenia, takie, po których czują się lepiej, po których wiedzą, że nie daj Boże, nie będą mieli kontuzji. I są w stanie je po prostu zrobić bezpiecznie i ergonomicznie dla swojego organizmu. Także myślę, że tutaj da się tak to połączyć, żeby dziecko ćwiczyło jakby na swoim poziomie, natomiast osoby starsze, które może też nie są wyćwiczone na tyle co dzieci, bo jednak teraz ta młodzież z jednej strony chętnie bierze udział w aktywności ruchowej, ale też zdarza się, że może licealiści gdzieś troszkę unikają tej aktywności.
Myślę, że w tej chwili właśnie to jest taki czas, że wcześniej dzieci trudno było zagonić z podwórka do domu, natomiast w tej chwili mamy sytuację odwrotną, że ciężko jest młodzież wygonić na to, żeby na chwilę oderwali się od swoich różnego rodzaju sprzętów komputerowo, tabletowo, smartfonowych i aby wyszły pobawić się tym. Ale też korzystając z dobrodziejstwa tego, co mamy w naszych smartfonach, mamy tak zwany jakby czytnik aktywności ruchowej. Jak z niego korzystać? Ile powinniśmy w tej aktywności takiej codziennej, w co tam powinniśmy zobaczyć, co jest dla nas najbardziej optymalne.
Chyba w tych standardowych aplikacjach.
W tym momencie otwieram tą aplikację zdrowie.
Mamy podaną chyba ilość kroków zawsze. Ta ilość kroków nam się pojawia.
Wszystkie dane. Mam tutaj dystans, który przeszedłem. Mam tu kroki. Mam pokonaną liczbę pokonanych pięter, jaką mam długość kroków, chodzę średnią, oparcie dwunożne, jak szybko i chodzę, asymetria chodu, stabilność chodu w ciągu ostatnich 7 dni. I no też ocenia mi tutaj ryzyko depresji, ryzyko stanu lękowego, no, słuchawek nie, bo nie używam. Na co szczególną powinniśmy zwracać uwagę? Mam tutaj tyle danych.
Czasami lepiej może nie korzystać z tych aplikacji, bo nie wiadomo, czy nas to podbuduje, czy ewentualnie będziemy mieć jakieś wyrzuty sumienia. Ale średnio zalecane jest około 10 tysięcy kroków dziennie, 10-15 tysięcy kroków dziennie. Musimy też pamiętać, że 30 minut siedzenia to jest 60 kroków. Więc w zależności od tego, jaką mamy pracę, możemy sobie pod koniec dnia przeliczyć, ile siedzieliśmy, ile zrobiliśmy, tak żeby zaplanować dni następne, wiedząc, jak będą nasze kolejne dni w tygodniu wyglądały. Także tutaj ciężko się sugerować tymi aplikacjami. One też powinny dawać nam informacje na temat snu, regeneracji. To też jest bardzo ważne. Bo w zależności od wypoczęcia jakby takiej regeneracji naszego organizmu, ten dzień też będzie predysponował nas do podjęcia odpowiedniej aktywności. Jeżeli już wstaniemy, jeżeli nasz organizm będzie zmęczony, to warto też sobie zrobić taki dzień przerwy. To nie znaczy, że nic nie robimy. Pamiętajmy, codziennie gimnastyka poranna, przerwa w pracy, spacer muszą być. Natomiast też, żeby pokazać dla siebie i dla naszego organizmu, że pierwsze efekty, myślę, będą widoczne już po tygodniu takich systematycznych aktywności, że czujemy się lepiej i sprawniej. Także te aplikacje mogą nam pomóc ewentualnie osiągnąć nasz cel, ale czasami niekoniecznie będą nas podbudowywać, więc kroki, asymetrię każdy z nas ma, bo też chodzimy inaczej, nie ma jednego wzorca chodu. Każdy ma taki swój jakby specyficzny wzorzec chodu, więc asymetrie mogą występować. Ważne, żebyśmy czuli pozytywne efekty aktywności ruchowej każdego dnia.
Pani docent, ja zostałem podbudowany. Pani docent wspomniała o tym, że powinniśmy mieć od 10 tysięcy do 15 tysięcy kroków średnio.
To już będzie taki dobry wynik.
Średnio dobry wynik. Ja w tym roku mam tych kroków 15 949 dziennie, średnio dziennie.
Bardzo dobry. Tak, to jest bardzo dobry wynik.
Podsumowanie za ubiegły rok jest 13 tysięcy kroków średnio dziennie. No dzisiejszy dzień mam jeszcze taki poniżej średniej.
Ale to jeszcze pewnie będzie spacer wieczorny się nadrobi.
7300 kroków średnio dziennie. O tej porze powinienem mieć 8 tysięcy kroków, więc to jest jakieś takie mobilizujące.
Tak. Tak, gorzej właśnie jak nie mamy tego i potem widzimy, ojejku, mamy mało kroków, ale z drugiej strony to może spowodować u nas, że okej, nie ma, czy jest deszczowy dzień, czy nie, idziemy, tak? I nawet zwykły marsz, zwykłe przemieszczanie się, spacer będą korzystnie wpływały na nasz narząd ruchu. To jest bardzo istotne, żeby przede wszystkim ta aktywność była regularna. Żeby ona nie była właśnie od postanowienia noworocznego, które może potrwać krótko, żeby to było wplecione w nasz kalendarz i z tego po prostu po jakimś czasie zrobi się nawyk. Nawyk, bez którego po prostu będzie nam ciężko funkcjonować, bo zobaczymy, że i ciało, i umysł inaczej funkcjonują po aktywności ruchowej. To jest tak mało, a tak dużo dla nas, żeby zobaczyć te pozytywne efekty tak naprawdę z każdej strony.
spotkałem się z takim określeniem, że nasza aktywność ruchowa, aby była efektywna dla naszego organizmu, powinna być, powodować zmęczenie. Także my powinniśmy jakby w tej aktywności nie zadowalać się tylko takim spokojnym, lajtowym spacerem, który nas nie męczy, a tylko powiedzmy, no, cieszymy wzrok otoczeniem, że powinniśmy utrzymywać ten, jakby aktywność ruchową, taką, która pozwoli nam na takie lekkie zmęczenie, takie lekkie przeciążenie. Jeśli idziemy, powinien być ten spacer na tyle szybki, żeby się męczyć. Jeśli jedziemy rowerem, powinniśmy na tyle, nie elektrycznym, powinniśmy też odczuwać zmęczenie.
Tak, to jest właśnie ten trening aerobowy, który zalecany jest przez Światową Organizację Zdrowia. Też osoby, które może nie znają fizjologii, anatomii, nie wiedzą, co to jest ten trening aerobowy. Jest taki wzór, na podstawie którego możemy sobie wyliczyć nasze tętno maksymalne, czyli od 220, to jest już wzór, który istnieje jakiś czas. 220, od tego odejmujemy swój wiek i wychodzi nam maksymalna wartość skurczów serca, jaką powinniśmy w ogóle mieć podczas wysiłku. To już jest taki HR max. Natomiast ten trening aerobowy to jest około 75%. I on właśnie będzie powodował delikatne zmęczenie, ale pozwoli on na to, żeby ten trening był przez dłuższy czas. To nie będzie takie zmęczenie, że będziemy iść i zabraknie nam oddechu, czy że mocno się spocimy. On podniesie nam tętno do określonej granicy, ale będzie pozwalał na to, żeby ten wysiłek właśnie był dłuższy. I byłoby wspaniale, gdybyśmy w tych granicach 75% naszego HR max mogli ten wysiłek przez godzinkę utrzymać.
Ja wyliczyłem, no dosyć sporo mi wyszło. Od 220, 60, 160, 3 czwarte z tego 120. To całkiem taka, no 120, całkiem spora aktywność ruchowa się nam.
To jest taki trening aerobowy, bezpieczny. On, poczujemy go, natomiast on będzie na tyle, ta intensywność będzie na tyle wysoka, a z drugiej strony na tyle niska, że będziemy w stanie to sobie ładnie przez godzinę utrzymać.
Nie zmęczymy się.
Nie zmęczymy się,
ale zniechęcimy się tak, że do wysiłku wrócimy za tydzień.
Nie następnego dnia. Często właśnie osoby, które same podejmują różne formy aktywności i nie wiedzą o tym, a na przykład osoby otyłe, które chcą zredukować swoją masę ciała, przekraczają ten próg. I wtedy tak jakby wchodzimy w troszkę inne wysiłki, wtedy wchodzimy w strefę wysiłku beztlenowego i tak jakby nie uzyskujemy efektu utraty tkanki tłuszczowej, tylko właśnie powodujemy, że te procesy powodują utratę naszej masy mięśniowej, a tego nie chcemy. Więc zawsze warto, jeżeli mamy jakiś dylemat, skontaktować się z osobą, która może nam wskazać, jak to wyliczyć, na co zwrócić uwagę, żeby po prostu ten trening był jak najbardziej korzystny dla nas. Bo często się widzi właśnie panie, nawet czy na siłowniach, czy osoby, które biegają. Teraz bardzo wiele osób zaczyna przygodę z bieganiem bez może takiego etapu wstępnego. Tak? One myślą, że od razu się przygotują i uda im się
przebiec maraton,
dłuższy dystans. A to nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Musimy jakby ten organizm do takich wysiłków przygotować. Wtedy niestety może się pojawić ryzyko kontuzji, jeżeli tak my możemy to przebiec. Tylko później ten proces jakby rekonwalescencji, regeneracji będzie dłuższy.
Bieganie czy chodzenie z kijkami? Co byłoby dla naszego organizmu bardziej efektywne, prozdrowotne?
Ciężko powiedzieć, bo to zależy od możliwości naszego organizmu. Dlatego właśnie w Centrum Badań Klinicznych, w laboratorium robimy testy, które podają nam naszą wartość w momencie, kiedy osiągamy próg tlenowy i beztlenowy. I wtedy widzimy, jak organizm jest przygotowany do wysiłku. Osobom starszym raczej poleciłabym Nordic Walking. Wtedy jest ten element odciążenia, odciążamy stawy, odciążamy kręgosłup. Jest to forma też troszkę atrakcyjniejsza niż zwykły spacer. Musimy więcej energii włożyć w chód z kijkami, bo są takie zasady chodzenia z kijkami. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby kijek był odpowiednio dobrany do naszej wysokości. Długość kroku powinna być docelowo na długość kijka. Więc jak sobie byśmy położyli ten kijek na podłogę przed rozpoczęciem
chodu,
to on się wydaje nierealny. Ale proszę mi uwierzyć, z wieloma grupami już osób chodziłam i mówią, no nie, Zosia, nie ma szans, żeby zrobić taki krok. A później okazuje się, że w trakcie tego chodu, w momencie, kiedy prawidłowo zastosujemy kijki i będziemy się nimi odpychać, to faktycznie ten krok wychodzi taki, jak długość kijka. Więc tutaj też możemy, są różne techniki, tak? Jest technika prozdrowotna, jest technika fitnessowa i sportowa. Ona jest urozmaicona biegami, wyskokami, więc to już zależy jakby od możliwości danej osoby. Natomiast i przy technice profilaktycznej, prozdrowotnej Nordic Walkingu uzyskamy efekty zdrowotne, no a w technikach sportowych, fitnessowych to już dedykowane jest sportowcom, którzy po prostu przygotowują się do dyscyplin sportowych, poprawiają swoją wydolność, wytrzymałość. Także ciężko tutaj powiedzieć, czy ten Nordic Walking, czy bieg. Bieg też jest bardzo dobrą formą aktywności ruchowej, tylko dla osób, które już mają przed sobą ten etap wstępny. Czyli one już są przygotowane, a później dopiero wchodzą już w biegi. Pamiętajmy też, że trzeba do biegu mieć odpowiednie buty, żeby zabezpieczyć nasze stawy. Tak. Są to buty z taką wkładką żelową. Ogólnie polecamy pacjentom, osobom, które ćwiczą, buty do biegania, bo one po prostu mają amortyzującą podeszwę i wtedy jest to bezpieczne dla stawów.
My zrobimy inaczej. Ja jako osoba starsza, ja będę chodził, a ojciec Mateusz jako młodszy będzie biegał. Pani docent wspomniała o doborze kijków do chodzenia. Na co powinniśmy, no chcemy nabyć kijki, idziemy do sklepu sportowego, aby nie było lokowania produktu, żadnej nazwy nie wymieniam. Kijki Nordic Walking jest to nazwa nie handlowa, tylko taka jakby nazwą rodzajową. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Przede wszystkim ważne jest to, czy będą to kijki bezpośrednio dla nas, czy będą z tych kijków jeszcze korzystały na przykład z naszego otoczenia, z rodziny. Kijki mogą mieć stałą wysokość, mogą też być regulowane, więc jeżeli dobieramy je tylko pod siebie, warto od razu dobrać taki kijek, który będzie miał stałą wysokość. Zasada jest taka, że ta wysokość kijka powinna być taka, jak zegniemy łokieć, to będzie kąt prosty. Nie powinien być kąt mniejszy, ponieważ wtedy ten kijek będzie bardzo długi i będzie nam po prostu przeszkadzało. Zalecamy naszym osobom, które jakby są wdrażane w Nordic Walking, żeby to było max 90 stopni. Można na początku troszkę większy kąt, wtedy będzie łatwiej. W budowie kijka trzeba zwrócić uwagę na rękojeść, czyli to, za co trzymamy. Często kijki mają dodatkowe rękawice, oddzielne dla prawej i dla lewej ręki. Ten materiał, z którego jest wykonana ta rękojeść, nie powinien być plastikowy. Najlepiej jakby był z kauczuku, ponieważ może dojść do delikatnych otarć. Tak wiadomo, będziemy się pocić w trakcie wysiłku, więc najlepiej, żeby to było kauczukowe, taki materiał, który będzie chłonął ewentualnie to, co nam się
W czasie tak, aktywności
wysiłku,
wydzielimy.
Jak najbardziej. Ważna jest ta główna część kijka, bo ceny kijków są bardzo zróżnicowane. Możemy je kupić za około 20 zł, a kijki mogą też kosztować około 200 czy 300. Cena jest uzależniona od tej części głównej kijka. Jeżeli zdecydujemy się na tańszy kijek, może się zdarzyć tak, że on nam pęknie. Bo gdzieś w trakcie chodu zdarza się, że one idą nam między nogi, gdzieś się kijek sunie tego końcówka z podłoża i wtedy on może po prostu ulec zniszczeniu i go nie naprawimy. Natomiast w tych kijkach troszkę może, czy lepszych, zbudowanych droższych. Z innych materiałów, tak, jesteśmy w stanie pod wpływem ciepła ten kijek wyprostować. Więc tak naprawdę najważniejsza jest wysokość kijka i ta rękojeść, tak, żeby kijek dla nas był wygodny. Warto też w sklepie nawet się przejść chwilkę z takim kijkiem i zobaczyć, jak nam się chodzi.
A kijki trekkingowe, one czy też się do tego nadają do chodzenia, czy to one są dedykowane już na takich wędrówek górskich?
Myślę, że jeżeli jest odpowiednia wysokość, cały czas ta wysokość tutaj jest kluczowa, bo ona wymaga odpowiednio długiego kroku, odpowiedniej pracy kończyn górnych, ramion, tak? Bo kijek nie powinien nam iść do przodu w trakcie chodu. On powinien się wbijać pod kątem ostrym mniej więcej w połowie długości kroku. Więc jeżeli ten kijek będzie dłuższy, to już tego nie uzyskamy i przez to nie uzyskamy tego odciążenia, na którym nam w przypadku Nordic Walkingu zależy, więc jeżeli jest odpowiednia wysokość, to myślę, że też spełni swoje zadanie.
Proszę Państwa, o aktywności ruchowej można byłoby dużo rozmawiać, ale jeszcze lepiej będzie, jak my audycję zakończymy i ruszymy do tej aktywności. Myślę, że Pani docent się ze mną zgodzi, że nie ma to znaczenia, czy my będziemy w domu ćwiczyć stacjonarnie, czy my pójdziemy na spacer z pewną aktywnością, czy my będziemy spacerować aktywnie z kijkami, czy my będziemy to robić biegnąc, czy wybierzemy się na przejażdżkę rowerową. Najważniejsza jest aktywność, która pobudzi nasz organizm i też pozwoli nam na wydzielenie troszeczkę endorfin, tych takich wewnętrznych hormonów szczęścia, abyśmy te nasze dolegliwości, które na pewno się na początku aktywności ruchowej pojawią, aby przezwyciężyć i być zadowolonym z naszej aktywności. A to później też zobaczymy na wadze.
Jak najbardziej. Zgadzam się w 100%. Ja bardzo zachęcam do tej regularnej, codziennej aktywności. Zaczynajmy od małych kroków, żeby też organizm się przyzwyczaił, żebyśmy to wdrożyli jako nawyk, a później te rezultaty na pewno nas zmotywują do tego, żeby jeszcze więcej, w różny sposób wprowadzać tą aktywność w nasze życie codzienne.
Nie czekając na postanowienia noworoczne, od dzisiaj zaczynamy aktywność ruchową, a do tego mnie i ojca Mateusza zachęciła pani docent Zofia Dzięcioł-Anikiej z Kliniki Rehabilitacji oraz Laboratorium Badania Aktywności Fizycznej Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani docent.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Pytanie do specjalisty.